siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa.
Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy byli z nim, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Niesamowicie piękny jest ten fragment Ewangelii według świętego Marka, który jest kontynuacją fragmentu z ubiegłej niedzieli. I w tą 13. niedzielę zwykłą jesteśmy zaproszeni do przyjrzenia się wierze. Ta kobieta cierpiąca na krwotok ma niesamowitą wiarę. Wierzę nie może wprost opowiedzieć Jezusowi o swojej dolegliwości, ponieważ według tradycji żydowskiej była nieczysta, w ogóle nie wolno jej było wmieszać się w ten tłum, bo wszystkich, którzy się z nią stykali, czyniła nieczystymi rytualnie. Ona jednak po 12 latach cierpienia jest tak zdeterminowana i tak zdesperowana, że czyni wszystko, aby odzyskać zdrowie. I wierzy, że wystarczy, że dotknie Jezusa, że nawet ten kontakt może przynieść jej upragnioną przemianę życia. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że to my możemy dotykać Jezusa jak ta kobieta, albo Jezus może dotykać nas, tak jak ujął tą zmarłą dziewczynkę za rękę. I możemy zostać ocaleni. Możemy zostać ocaleni od śmierci, bo gdyby nie została uleczona, być może wykrwawiłaby się do końca ta kobieta. Ale też możemy zostać ocaleni w śmierci, tak jak ta dziewczynka, którą Jezus wskrzesił z martwych. I niesamowite jest to, że do tej kobiety Jezus mówi: córko, objawia jej pełnię najczulszej miłości Boga. Warto dziś usłyszeć, z jaką czułością, z jaką dobrocią, z jakim ciepłem Jezus mówi do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Jezus chciał się z nią spotkać. Jezus chciał jej spojrzeć w oczy, bo cud to nie tylko wydarzenie. Cud to przede wszystkim spotkanie. Uzdrowienie to przede wszystkim spotkanie. Jezus, patrząc w jej w oczy, przypieczętowuje to, co już się wydarzyło. Wiara ocala, daje pokój serca i uwalnia. A jednocześnie postawa Jezusa wobec tego ojca, który prosi za swoją córkę, w momencie największej próby, gdy sami przyjaciele i jego słudzy mówią, że ona już zmarła, więc niepotrzebnie trudzisz nauczyciela, Jezus mówi: nie bój się, wierz tylko. I to nam pokazuje, że Jezus tak bardzo pragnie naszej wiary, tak bardzo wspiera naszą wiarę, podtrzymuje ją, aby mógł zacząć działać i obdarowywać nas tym, czym pragnie nas obdarzyć i też tym, za czym najbardziej tęskni nasze serce. Tylko Jezus wiedział, co chciał uczynić dla tej rodziny. Nikt w to nie wierzył. Dla nich już wydarzyło się najgorsze i nie było żadnej nadziei. A jednak Jezus to przekracza i przynosi nowe życie. Kobieta była chora 12 lat, ta dziewczynka miała 12 lat. Ich historie splotły się ze sobą. Jezus daje nam zawsze to, czego nam najbardziej potrzeba, jest niesamowicie konkretny. Kobiecie, która w ukryciu podchodzi do Niego i z tyłu dotyka Jego płaszcza, ofiarowuje spotkanie twarzą w twarz. Przyjmuje ją swoim spojrzeniem, zwraca się do niej, buduje więzi i relacje. A tą córeczkę Jaira, którą wskrzesił do życia, przypomina w tym uniesieniu i radości wobec tego, co się wydarzyło, by nie zapomniano, by dali jej jeść, tak aby mogła powrócić do pełni sił. Miłość Jezusa jest niesamowicie konkretna. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości przypomina nam bardzo ważną rzecz, że nasz Bóg jest Bogiem życia i nie stworzył śmierci. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. I byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Ten fragment z Księgi Mądrości daje nam wielką nadzieję. Bóg pragnie naszego życia. Bóg pragnie naszego zdrowia. Bóg nas stworzył do nieśmiertelności. Jesteśmy obrazem Jego własnej wieczności. Tak, nasze biologiczne życie się zakończy, ale my, jako osoby stworzone na obraz i podobieństwo Boga, czyli jako osoby duchowo-cielesne, będziemy żyć wiecznie. I tak naprawdę nawet nie śmierć biologiczna jest czymś, co powinno nas najbardziej martwić czy przerażać. Najbardziej powinna nas martwić śmierć duchowa, ta, która sprawi, że przez brak miłości nie będziemy mogli żyć w komunii z Bogiem i z tymi wszystkimi, którzy do Niego należą. Trudno wyobrazić sobie wieczność w rozpaczy, w izolacji, w oddzieleniu od wszystkich, w ogromnym opuszczeniu i osamotnieniu. Nikt z nas chyba nie chciałby takiej wieczności dla siebie. Dlatego właśnie przychodzi Jezus, aby wydobywać nas z tej duchowej śmierci. I to jest właśnie zbawienie. Zbawienie polega na tym, że wierzymy w miłość, w to, że jesteśmy godni miłości, że Bóg w nas wierzy bez względu na to, co do tej pory czyniliśmy. I że Bóg nas uzdalnia do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego, jeśli tylko zechcemy przyjąć Jego miłość, Jego przebaczenie i Jego łaskę. Odpowiedzią na dar słowa jest Psalm 30. Pieśń uwielbienia za doświadczenie zbawienia. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Jedynie Bóg może z krainy umarłych wywołać naszą duszę i ocalić nas spośród schodzących do grobu. On w taniec może zamienić każdy nasz żałobny lament. I to jest motyw do wdzięczności, do uwielbienia i do błogosławienia Boga. Bóg pragnie, aby to doświadczenie zbawienia było przez nas nie tylko przyjmowane, ale aby też dzięki nam dochodziło do innych. Bardzo pięknie pokazuje to święty Paweł Apostoł, mówiąc o tym do swoich braci, do swojej wspólnoty w Koryncie, że otrzymaliście tyle darów duchowych, tyle darów intelektualnych, tyle darów charyzmatycznych, otrzymaliście miłość i obfitujecie we wszystko. Dlatego też możecie się dzielić z innymi. Nie tylko w tym wymiarze duchowym, ale przede wszystkim w tym darze materialnym. Paweł zaprasza swoich współbraci, aby wsparli wspólnotę w Jerozolimie, która była o wiele bardziej uboga. I mówi, że w ten sposób możemy wymieniać dobro. Dobra naturalne, dobra materialne i dobra duchowe, tak aby każdy mógł obfitować we wszystko. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość. Jak to jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. To słowo, myślę, że zaprasza nas do takiej wielkiej wyobraźni miłosierdzia. Jeśli mamy bogactwo duchowe, dzielmy się z innymi. Jeśli mamy zasoby intelektualne, dzielmy się innymi. Jeśli mamy zasoby relacyjne, empatii, współczucia, uważności, dzielmy się z innymi. I jeśli mamy zasoby materialne, dzielmy się z innymi, bo ten, kto daje, poprzez swój dar już jest obdarowany. I ten, kto otrzymuje, przyjmując ten dar, staje się obdarowanym. Wspólnota to ta umiejętność dawania i przyjmowania. Oby w naszym życiu te słowa świętego Pawła stały się naszym doświadczeniem. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.